8 minut po godzinie 9. Marek Lesiński, witam Państwa w komentatorskim poranku w Radiu Gdańska. Dzisiaj ze mną sprawy komentować będą dr Krzysztof Piekarski, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry. Jan Błaszkowski, TVN Fakty. Dzień dobry. Oraz Roman Daszczyński, portal gdańsk.pl.
Kłaniam się Państwu.
Zacznijmy, panowie, od tego, co wczoraj się wydarzyło, prawie jak w westernie. W samo południe spotkali się jednak liderzy partii nie tylko parlamentarnych, ale także tych, które przekroczyły 3%, czyli jak to sformułowano wcześniej, tych ważniejszych partii, przynajmniej w obecnej sytuacji politycznej. No właśnie, dla niejednych to można powiedzieć sukces, że w ogóle doszło do takiego spotkania. Dla innych spotkanie, które się zakończyło, można powiedzieć, niczym. Zakończyło się czymś, czy się nie zakończyło jakimś sukcesem? Kto kogo wpuścił w maliny, jak sugerują niektórzy?
Doktor Krzysztof Piekarski. Nie wiem, spuszczaniem maliny to komentarzy i takich opinii chyba sporo by było po stronie opozycji, że przynajmniej jakaś część czuje się wykorzystana do jakichś zabiegów marketingowych i PR-owskich. Natomiast jak sądzę, chyba po raz pierwszy wielu liderów partii politycznych miało okazję zobaczyć się sam na sam z prezesem Kaczyńskim, który nie występuje w takich, bym powiedział, układach politycznych. Raczej jest, bym powiedział, człowiekiem, który gdzieś tam z drugiego rzędu daje jakieś dyspozycje. Natomiast tu po raz pierwszy od pół roku można było porozmawiać. I jak widzimy, uczestnicy często między sobą mówili, że mieli wrażenie, że byli na różnych spotkaniach. Jakaś część mówiła, że światełko się zapaliło.
W tunelu.
Inni mówili, że właściwie są w tym samym miejscu, w którym byli i że ich jakieś nadzieje na pewnego rodzaju rozwiązania w gruncie rzeczy nie potwierdziły się. Ale jak mówią, jest coś, co rokuje dobrze na przyszłość, bo są zapowiedzi mniej więcej tam, nie wiem, co parę tygodni, że jednak jakieś spotkanie kolejne będzie i być może będziemy świadkami, że rzeczywiście sprawy idą do przodu.
Ale czy opozycja, która troszeczkę nabrała takiego wiatru, mam wrażenie, w żagle, dzięki właśnie takiemu spolaryzowaniu tej sceny politycznej, będzie chciała i zrezygnuje z czegoś, co daje jej jednak paliwo pewne polityczne? Roman?
Obawiam się, że nie, że jest inaczej niż doktor Piekarski mówi. Otóż wyraźnie.
Grzegorz Schetyna w odróżnieniu od Ryszarda Petru powiedział, że nie ma światełka. Tak?
Grzegorz Schetyna w odróżnieniu od Petru powiedział, że światełka nie ma. I chyba popełnił swego rodzaju błąd, bo Petru jednak, jak sądzę, myśli dokładnie to samo, tylko inteligentniej opisał sytuację. Rzeczywiście to spotkanie chyba daje dowód, że mamy raczej do czynienia z czymś w rodzaju teatru politycznego. Jarosław Kaczyński jest na pewno dobrej klasy reżyserem i pisze różne dramaty, potem obsadza ludzi w konkretnych rolach. I tutaj opozycja została obsadzona w takiej roli, że prezes Kaczyński wyciąga rękę, opozycja przychodzi, prezes Kaczyński po spotkaniu ogłasza, że rozpoczął się prawdziwy dialog i ta wyciągnięta ręka jest widoczna dla elektoratu PiS. Natomiast opozycja się irytuje. No i akurat Schetyna dał tej irytacji wyraz, co niestety w oczach elektoratu PiS musiało wyglądać właśnie w ten sposób. Tutaj prezes, dobra wola, a tutaj ten Schetyna, ta platforma znowu. Petru zagrał inaczej i myślę, że to jest jedyny sposób, żeby grać z PiS-em. Natomiast nie wiem, czy opozycji wystarczy samozaparcia, żeby co jakiś czas spotykać się w takim gremium i żeby z tych spotkań regularnie nic nie wynikało.
Jan Błaszkowski.
Kilka wątków. Począwszy od tego, że chyba tu przy stole trochę różnimy się w ocenie tego, co kto powiedział. Przypomnę naszym widzom, słuchaczom, przepraszam, telewizyjne przyzwyczajenie, że to właśnie Grzegorz Schetyna powiedział, że widać światełko w tunelu, tylko że jest to światełko pociągu pancernego, który nadjeżdża. Użył dość barwnego porównania, mającego pokazać, że spotkania z Jarosławem Kaczyńskim może są takim spotkaniem, w którym można zostać zaduszonym z miłości. I tu przechodzę do drugiego ważnego wątku tego spotkania liderów partii politycznych. Ono służy na pewno prezesowi PiS-u, ponieważ tworzy taki obraz polityka, który chce się porozumieć. I odrzucanie tej wyciągniętej ręki, nie przychodzenie na spotkanie, albo wychodzenie z tego spotkania, mówienie nic się nie dało, stawia opozycję w bardzo trudnej sytuacji. No bo stawia opozycję w sytuacji takiej kłótliwej panny, która non stop tylko pokrzykuje, jak się mówi, no chodź pogadamy, uspokój się, może dojdziemy do jakiegoś porozumienia, to cały czas tupie i mówi, nic z tego nie będzie. Więc Jarosław Kaczyński idzie dawną drogą Donalda Tuska, który wszystkich dusił swoją miłością i przedstawiał się jako taki polityk bardzo koncyliacyjny. A jeśli chodzi o te podziały wewnątrz opozycji, o których mówili panowie, czyli to, że zachowuje inaczej się tutaj Nowoczesna, a inaczej Platforma, grają o ten sam elektorat. Więc ta ostra taktyka Grzegorza Schetyny, że to wszystko bez sensu i o kant de potłuc, pokazuje, że to on próbuje przejąć tego inicjatywę głównego lidera antypisowych protestów. Gdy z kolei Petru tym razem pozycjonuje się jako taki człowiek, który skłonny do rozmowy nawet z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Walczą o tych samych wyborców, nie o nowych wyborców.
No tak, ale tu jest też problem pryncypiów. No, są warunki jakby wstępne, żeby rozmowa przybrała charakter jakiś sensowny.
Tak? Dobrze, to ja tylko szybko dokończę, bo właśnie pan doktor wrzucił temat, o którym chciałem skończyć, że ja się zgadzam tutaj z panem doktorem, że tak naprawdę chyba nie ma już możliwości prawnego rozwiązania tego problemu konstytucyjnego. On jest tylko możliwy do rozwiązania politycznie. Ja już oddaję głos.
To znaczy, może panie doktorze, za momencik głos zostanie panu przywrócony. A propos pryncypiów, teraz sprawy pryncypialne. Komentarze w Radiu Gdańsk, Marek Leśiński, witam ponownie. Ze mną dzisiaj Jan Błaszkowski, Krzysztof Piekarski oraz Roman Daszczyński. Ale zanim jeszcze o ocenie tego, co wydarzyło się wczoraj w samym południe w gmachu Sejmu, czyli spotkaniu liderów partii, to informacja, że mamy wypadek na obwodnicy z zaszadełkami w stronę Gdyni. Korek mega do zjazdu w Kowalach. Dziękujemy za ten sygnał. Uwaga na obwodnicy z zaszadełkami w stronę Gdyni. Wypadek. A propos przypadków, wypadków, powróćmy więc doktorowi Krzysztofowi Piekarskiemu. Oddaję głos w sprawie oceny wczorajszego spotkania.
To znaczy, no chodzi o te warunki wstępne, bo one jakby w konsekwencji mogą sprawić, jaki charakter przyjmą te rozmowy o wyjściu z tej sytuacji. No to tu oczywiście w trakcie przerwy trochę mówiliśmy, że prawdopodobnie szansa na prawne rozwiązanie jest coraz słabsza, natomiast jakby w sensie politycznym dałoby się znaleźć jakieś wątki, które by łączyły, a nie dzieliły. Natomiast i Razem, i Platforma dosyć wyraźnie wskazują na to, że punktem wyjścia do jakichś sensownych rozmów byłoby opublikowanie po pierwsze wyroku czy sentencji Trybunału Konstytucyjnego i później można by zacząć rozmawiać. Się wydaje, że Jarosław Kaczyński wstawił też taki element, który jest dosyć ciekawy, że w najbliższym czasie zajmiemy się tą ustawą naprawczą z grudnia. Natomiast oczywiście, no można by się tutaj posiłkować orzeczeniem Trybunału, który wskazał na mankamenty tej ustawy i opublikowanie tego wyroku wskazałoby, jak ta nowa ustawa miałaby ewentualnie wyglądać. Wydaje mi się, że to dosyć ciekawe, ale czy to tak pójdzie, to trudno przewidzieć.
Roman Daszczyński.
Czy to jest na gruncie prawnym już nie do rozwiązania? Obawiam się, że na gruncie politycznym również. Dlaczego? Dlatego, że PiS najwyraźniej próbuje rządzić tak, jakby miał większość konstytucyjną, a tej większości nie ma. Większością zwykłą próbuje po prostu zmieniać państwo u jego fundamentów. I to jest sytuacja potencjalnie groźna i każdy, kto trochę teorii demokracji zna, wie, że tak po prostu nie wolno robić. I jeśli jakiekolwiek ugrupowanie próbuje uzurpować sobie tak ogromny zakres władzy w państwie demokratycznym, no to oznacza psucie tego państwa demokratycznego i stawia pod dużym znakiem zapytania intencje tego ugrupowania. Po prostu. Dlatego też to jest cały czas teatr przed polskim wyborcą. Oczywiście doceniam, popieram tych publicystów, którzy twierdzą, że Jarosław Kaczyński ma ogromne zasługi w pogłębianiu wiedzy naszego społeczeństwa na temat różnych instytucji, takich jak Trybunał Konstytucyjny. Słowo konstytucja okazało się nie jest tylko papierowe, to nie jest tylko książeczka, która gdzieś tam leży w niektórych urzędach na półce, ale realna rzeczywistość polityczna, o którą trzeba walczyć. Okazuje się, że w tej naszej sytuacji trzeba. Więc na pewno jeszcze przed wyborami mówiło się, że Jarosław Kaczyński marzy o wprowadzeniu nowej konstytucji, która by była na wzór konstytucji kwietniowej, przedwojennej. Wynik wyborczy okazał się bardzo, bardzo korzystny dla PiS, ale nie tak korzystny, by to państwo, by przebudować fundamenty tego państwa. No i Jarosław Kaczyński znalazł sposób, by jednak to jakoś robić. To są bardzo inteligentne posunięcia, ale w moim przekonaniu rujnujące dla praktyki państwa demokratycznego.
Chciałem tylko przypomnieć, że to spotkanie wczorajsze, to ono powstawało nie tylko w związku z uspokojeniem sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego, tylko wokół, w ogóle chodziło o postulat uspokojenia tej sytuacji, która no, tak troszeczkę wyglądało to tak, jakby się samemu przywołanemu prezesowi Kaczyńskiemu, troszeczkę jakby zaczęło wymykać spod jego kontroli. Chodziło o uspokojenie przed ważnymi wydarzeniami, przynajmniej tak to zostało sformułowane, które są przed nami. Ale jeżeli tutaj będziemy, jeżeli to spotkanie miało jakby rozwiązać, albo przynajmniej zarysować pewne pole kompromisu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, to na innych polach, mam wrażenie jednak, pootwierały się kolejne inne fronty, które no, cały czas będą zaogniały i będą burzyły tę sytuację spokoju, przynajmniej proponowanego.
No tak, to już o tym powiedzieliśmy. No, spokój prawdopodobnie jest, no nie wiem, to jest tytuł rozdziału sztuki teatralnej pisanej przez Jarosława Kaczyńskiego w tej chwili. W rzeczywistości, ja na przykład mam duże zaufanie do Roberta Krasowskiego, który jest bardzo ciekawym analitykiem politycznym młodego pokolenia, wywodzącym się z prawicy. I on zdecydowanie sytuację widzi w ten sposób, że gra na konflikt społeczny przynosi tak duże profity uczestnikom tego konfliktu, że właściwie żaden z tych ważnych graczy polskiej sceny politycznej nie będzie tak naprawdę zainteresowany myśleniem i działaniem w kategoriach dobra wspólnego. Będzie po prostu
spokoju.
Będzie po prostu ciągnął w swoją stronę, będą to kolejne rozdziały konfliktu, zawsze coś będzie takim pretekstem, zawsze coś będzie służyło mobilizowaniu elektoratów i w rzeczywistości no, będzie to nas trzymało w takim, nie wiem, no, pozamykanych w słoikach, tak? bo trudno ewoluować, jeśli ciągle grana jest ta sama melodia.
Robert Krasowski w swojej biografii politycznej Jarosława Kaczyńskiego używa jednak innego określenia, które jest kluczem do zrozumienia postępowania szefa PiS-u. On nie zarządza ludzkimi emocjami, nie zarządza organizacją, jaką jest państwo, poprzez konflikt, tylko poprzez zmianę. To jest słowo, które nawet jest w tytule tej książki. Jest to model zarządzania znany w teoriach menedżerskich. Niektórzy go krytykują, inni nie. Ja się zgadzam z tym, że pewnym patentem na to, jak funkcjonować w polityce chce Jarosław Kaczyński i PiS jako partia. I to jest teoria permanentnej zmiany. Znaczy pozostawienia podniesionych emocji społecznych, o których ty mówisz, takiego ciągłego, lekkiego rozedrgania, ale uczynienia tym wspólnym mianownikiem, mianownikiem życia politycznego czy życia publicznego następującego stwierdzenia, że spokój to jest na cmentarzu. A to, co jakby napędza, jest, to jest permanentna zmiana. Permanentna zmiana.
Tak, Janku, masz absolutnie rację, przy czym ta zmiana nie jest możliwa bez konfliktu społecznego. Co więcej, Krasowski, podkreślając, że Kaczyński jest tym silnym graczem polskiej sceny politycznej, być może jedynym drapieżnikiem, tak on to nawet określa, no to dodaje, że to jest polityk o temperamencie chuligana. Więc te konflikty będą naturalną częścią naszego życia politycznego przez długi czas.
Na razie przynajmniej werbalnie zostało oznajmione, że do kolejnych spotkań dojdzie. Jednak mimo wszystko. Nie wiem, może na tych kolejnych spotkaniach panowie będą tłumaczyli sobie te wszystkie uszczypliwości, które po drodze będą czynione, bo chyba będą. Nie spodziewam się raczej takiego uspokojenia właśnie tej... przynajmniej w sferze słów też, które padają, prawda?
Bardzo. No, takim mięsem polityki jest właśnie konflikt, bo wtedy się pojawiają też talenty polityczne, ale też i można dorysować pewne kontury, które są niewyraźne wcześniej, tak? Czyli jakby też do opisania pojawia się tego, o co nam w tym wszystkim chodzi. I tu właściwie to jest jedyny mankament całej działalności dzisiaj prezesa, że nie bardzo wiadomo, czym to się ma skończyć. I to jest taki trochę, bym powiedział, cel, który jakaś część sceny politycznej chciałaby rozjaśnić, żeby wiedzieć też, jak się pozycjonować i jakie strategie przyjmować. No,
to ja myślę, że ten cel jest dosyć jasny. To jest rzeczywiście radykalna przebudowa struktur państwa. Czy się to nam podoba, czy też nie? Romek użył tutaj takich słów jak uzurpator, czy też demolowanie demokracji. Ja byłbym ostrożny, bo gdyby rzeczywiście doszło w przyszłości do sytuacji, że mamy do czynienia z jakimś dyktatorem i z zawieszeniem reguł demokratycznych, to wcześniej te wszystkie słowa i ostrzeżenia by się nam zużyły i zdewaluowały, gdy ich nadużywamy dzisiaj. Jest to radykalna przebudowa państwa. Czy się nam to podoba, czy nie?
No i czy nam się podoba, czy nie, to ten wątek w tym momencie skończymy, albowiem przed nami skrót wiadomości i Ola Wojciechowska. A my wracamy do komentarzy w Radiu Gdańsk. Jeszcze tytułem wyjaśnienia. Słuchacz donosi, że ten wypadek na obwodnicy to wcale nie wypadek, tylko na prawym pasie z obwodnicy stoi uszkodzony zabytkowy wóz strażacki. Nie wiem, może wszyscy chcą popatrzeć na ten zabytkowy wóz strażacki, ale miejsce ekspozycji może nie najszczęśliwsze.
Jakiś prima aprilis może.
No... Byle te żarty prymy aprilisowe nie skończyły się czymś na poważnie.
Kto go tam wyprowadził, ten wóz, to jest najciekawsze.
Może sam się wyprowadził z równowagi. A propos spraw poważnych i niepoważnych, szykuje nam się chyba sprawa poważna, ale mam wrażenie, że w ciągu tej wolnej Rzeczypospolitej już nie raz, że tak powiem, pojawiająca się, a więc kwestia ustawy antyaborcyjnej. Ma zostać ona w jakimś, przynajmniej tak jest anonsowane, że ma zostać zaostrzona. Ku temu skłaniają się głosy na przykład Episkopatu Polski, który w komunikacie, który zostanie odczytany w najbliższą niedzielę w kościołach, wskazuje, że w kwestii obrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie, która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję. To tyle w prezydium konferencji Episkopatu Polski. Pełen tekst, no, ci wierni, ale może i ci zainteresowani poznają w najbliższą niedzielę. Ale idą też działania społeczne, inicjatywa obywatelska, zbieranie podpisów właśnie w sprawie zaostrzenia tejże ustawy. Mówiliśmy przed chwilą, że nic tak nie łączy Polaków jak sprawy, które tak mocno dzielą. Czy to jest... Rysuje nam się kolejny front podziału Polski i Polaków?
Tak.
Czy w ogóle dojdzie do tego? Bo to wygląda na to, że dojdzie.
Rysuje się nam kolejny, dobrze znany zresztą front. Rzecz w tym, że zapewne coś, co niektórzy przynajmniej, bo oczywiście wiele osób w w głębokim przekonaniu, że tak trzeba. Uważa, że te kwestie światopoglądowe związane ze światopoglądem katolickim należy narzucić reszcie społeczeństwa. No ale są oczywiście też politycy, którzy zupełnie świadomie i cynicznie wykorzystują to do gry bieżącej. Warto być może zastanowić się przy okazji nad tym, jakie mogą być długofalowe skutki tego typu działań.
Jest grupa tematów w polskiej polityce, które są bardzo sexy i wywołują ogromne emocje społeczne i bardzo jasne takie deklaracje. Bardzo jasne deklaracje oraz dokładnie określone granice podziałów, ale jednocześnie są obarczone tym grzechem, że podnosząc te tematy, nie jest się w stanie wygrać wyborów. I do jednych z tych tematów należy właśnie ustawa antyaborcyjna, która rzeczywiście wyznacza ostre granice podziałów, ale jak pokazywał przykład Sojuszu Lewicy Demokratycznej z jednej strony, który od 20 ponad lat jest za liberalizacją tej ustawy, a z drugiej strony, jak pokazał przykład Marka Jurka i środowiska katolików, polityków, którzy chcieliby jej zaostrzenia, one nigdy nie były wystarczającym paliwem, żeby na tym pojechać do Sejmu. O tak, tak bym to powiedział. I zdobyć dodatkowe poparcie.
Zresztą jak sobie przypominam poprzednią sytuację, to chyba właśnie Marek Jurek był, delikatnie powiem, mitygowany i później
tak,
ofiarą.
De facto ofiarą tej próby zmiany konstytucji, której de facto nie poparł Jarosław Kaczyński, stojąc z bronią u nogi, o tak bym to powiedział. Ale teraz o czym chcę powiedzieć? Jeśli na chwilę, bo myślę, że tutaj przy tym stole nie będziemy dyskutować światopoglądowo, co jest życiem, a co nie jest życiem, tylko spróbujemy porozmawiać o tym, co to oznacza dla polityki polskiej i dla...
Zapytałem, czy otwiera się nowy front.
Więc chcę powiedzieć o tym, że wrzucenie na agendę sexy tematu, jakim jest temat ustawy antyaborcyjnej, jest bardzo na rękę Prawu i Sprawiedliwości, ponieważ wzmacnia pozaparlamentarne partie będące zwolennikiem liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. Wrzucenie tego tematu dzieli polską scenę polityczną na trzy grupy. Zwolenników kompromisu z 93 roku, zwolenników zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej oraz tych, którzy uaktywnią się przy okazji próby złamania tego kompromisu, a to jest lewica pozaparlamentarna, zarówno partia Razem, jak i SLD.
Czyli wiatr w żagle.
Wiatr w żagle dla opozycji pozaparlamentarnej, która żywić może się nie kosztem wyborców PiSu, tylko kosztem wyborców, którzy dzisiaj popierają partię kompromisu aborcyjnego, czyli PSL, Nowoczesna i Platforma Obywatelska. To jest, wydaje mi się, taki wątek bardzo mało zauważany, że wznowienie tej dyskusji osłabi zwolenników kompromisu antyaborcyjnego.
Ja mam wrażenie, że dyskusja, która formalnie musi się odbyć na forum parlamentu, jednak przeniesie się w dużym stopniu na ulicę. I jak sądzę, wokół jakby spraw związanych ogólnie rzecz biorąc z łamaniem zasad demokracji czy państwa liberalnego, to będzie kolejna dawka paliwa, która wzmocni emocje na ulicy, bo tak jak tu Janek powiedział, no jest to temat sexy, no, wobec którego każdy chce zająć jakieś tam mniej czy bardziej, ale klarowne stanowisko. I oczywiście trudno by powiedzieć, że to PiS wymyślił, bo nagle się okazuje, że właściwie episkopat podrzucił ten temat jako element, jak twierdzi jakaś część komentatorów politycznych, no pewnej spłaty za usługi przy wyborach, za wygraną. I właściwie PiS jest w takiej sytuacji, że musi coś z tym fantem robić. No, na razie, jak się sądzi, jest jakaś obstrukcja. Natomiast jak długo ona będzie trwała i czy rzeczywiście środowiska takie pro-life antyaborcyjne, różnego rodzaju stowarzyszenia religijne nie podejmą takich, bym powiedział, bardziej gwałtownych akcji ulicznych, gdzie będą jakieś, nie
ten
wiem...
Ten spór zawsze toczył się na ulicy. No właśnie, zarówno środowiska pro-life, jak i te środowiska feministyczne demonstrowały za lub przeciw zwykle na ulicy.
No bo to jest bardzo widowiskowe, takie też trochę teatralne formy będzie przybierało, ale jak zwykle kończy się pyskówkami, jakimiś tam wzajemnymi połajankami, nawet jakimś chyba używaniem też takiej przemocy lajtowej, czyli poliszkowaniem się, wykrzykiwaniem i tak szarpaniną. Także zobaczymy, no jest to rzeczywiście bardzo nośny element, który, jak tutaj mówimy, otwiera chyba, czy dodaje paliwa do tej konfrontacji, bym powiedział, środowisk chcących zachowania tego 23-letniego kompromisu, który jest bardzo słaby i taki cienki, ale utrzymywany był. Nie muszę tu już przypominać, że należymy do państw o najbardziej restrykcyjnych zasadach stosowania właśnie abortu, tak, jako formy, bym powiedział, unikania porodów. I jak wiemy, całkowity zakaz umiejscowiłby nas chyba w skali świata, tam wśród 5 państw, które to próbują utrzymywać. Także,
no, ale zwolennicy liberalizacji właśnie też wskazują liberalizacji, prawda? Przypomnę. Liberalizacji, która miała być jeszcze bardziej liberalna. Przypomnę, całkiem niedawno jeszcze, w zeszłym roku, prawda? Przed wyborami jednymi i drugimi były takie postulaty, a nawet już podjęte działania, żeby jeszcze bardziej zliberalizować. Na przykład na wzór, nie wiem, hiszpański.
Albo słowacki. No.
Albo słowacki, blisko. Tak. Tu się okazało, że sytuacja się odwróciła diametralnie, aczkolwiek tak jak tutaj wspomnieliśmy wcześniej, to się oprócz tego, że stworzy się nowy front, to da to też jakby większą i prostszą identyfikację tym wszystkim, którzy troszeczkę, tak jak jeżeli chodzi o te partie z opozycji pozaparlamentarnej, troszeczkę miałem wrażenie, jakby zniknęły ze sceny. Teraz, czy to na ulicy, o której doktor
Kaczyński Piekarski wyciąga je z niebytu, na przykład zapraszając...
Czyli, ale w ten sposób też...
Osłabia centrum.
Osłabia. Czyli rozmywa troszeczkę, dajmy na to Platformę Nowoczesną i tworzy bardziej
pomaga
jeszcze
wyborcom lewicy zatomizowany... na nowo się zidentyfikować z jako,
taki zero-jedynkowy świat, tak. Bo centrum taki trochę jest taki, trochę tak.
Ale z drugiej strony nie możemy nie przypomnieć, że Kościół zawsze stał na stanowisku, że ta ustawa powinna zostać jeszcze... Że
jest
tak powiem,
kompromisem, ale nie jest zgodna jest z nauką Kościoła.
Tak, a tym bardziej, że zostało to teraz przypomniane, ponieważ 4 kwietnia jest Dzień Świętości Życia. No i to siłą rzeczy te treści się w takiej formie komunikatu pojawią, czy już się pojawiają, a przy okazji mamy inicjatywę obywatelską. Te inicjatywy, jak to zapowiedziała pani premier Szydło, jeżeli trafią do Sejmu, to będą procedowane. Wszystko się będzie działo. I wtedy też zapowiedziano, że nawet posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie będą poddani przy głosowaniu dyscyplinie, tylko każdy będzie głosował w związku ze swoim widzeniem tego świata.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, co powiedział Janek, bo ten konflikt rzeczywiście może w jakimś stopniu przywrócić lewicę do gry i trudno wyobrażać sobie, żeby Jarosław Kaczyński nie miał tego świadomości.
Myślę, że on tego chce.
Kiedyś Lech Wałęsa lewą nogę odbudowywał, także to tak trochę...
Być może tego chce, być może też nie bardzo mógł wybrać, gdyby chciał, inny termin. Po prostu musi się liczyć rzeczywiście z jakimiś rachunkami, jakie są między PiS-em a Kościołem. PiS jest jednak wyraźnie politycznym partnerem Kościoła, co zresztą było widać podczas wczorajszego głosowania w Sejmie wieczornego, gdzie przecież ta ustawa o handlu ziemią nagle miała... Tak, i ta poprawka została chyba przegłosowana, tak? Mianowicie taką poprawkę, że nie wolno tą ziemią handlować, ale Kościół może.
Związki wyznaniowe.
I związki wyznaniowe, no ale oczywiście związki wyznaniowe to jest zaledwie margines w porównaniu.
Ale może się pojawią trochę, bo to 15 osób wystarczy, żeby założyć.
No też prawda, to umożliwia różnego typu machinacje, natomiast co do skali, to bez wątpienia wygląda na to, że chodziło o uprzywilejowanie Kościoła katolickiego.
No, który jest... jednym z największych latyfundystów w Polsce, bo tam bodajże chyba i około 1/4 ziemi ornej jest w rękach Kościoła.
No tak, tylko że cały czas pamiętajmy, że Kościół nie w ostatnich latach stał się beneficjentem, tylko to są te latyfundia, to datuje się z czasów bardzo odległych.
Nie z bardzo odległych, bo to było na zasadzie zwrotu majątku zagrabionego.
Więc płacono ziemią za to, co zabrano Kościołowi w latach 50.
I rzeczywiście też w sposób często budzący wątpliwości, często z jakimś ogromnym naddatkiem państwo przekazywało grunty Kościołowi. No i teraz okazało się, że pomysły PiS weszły w paradę interesom Kościoła. No to Kościół zrobił swoje i PiS się ugiął.
Tym bardziej, że są dopłaty unijne.
Tak. To jest ogromny interes i najwyraźniej Prawo i Sprawiedliwość nie miało ochoty tutaj zadzierać z Kościołem, ale zadarło z szerokimi rzeszami wyborców.
Tak, swoją drogą to mam wrażenie, że troszeczkę ja osobiście też jestem zaskoczony tym, że ten temat związany z ustawą antyaborcyjną pojawił się teraz, ponieważ z reguły takie tematy pojawiają się przed jakimiś ważnymi elekcjami, prawda?
Tutaj możemy liczyć chyba na długi marsz. To znaczy ta ustawa, jeśli będzie procedowana, to ona będzie procedowana przez 2 lata.
Czyli będzie o czym mówić i będzie ten wiatr wiał i w tej chwili, nie wiem, tam na przykład partia Razem już zaciera ręce, mówią, no nareszcie tutaj
określimy się.
Będziemy tego, zapraszani, tak. Żeby określać się, jakie jest nasze widzenie.
No, dla socjologów też badania przemian obyczajowych się otworzą, dosyć ciekawe i postaw wobec seksualności i tak dalej.
No. Tak, no nie ukrywam, że ta dyskusja trwa. Zresztą chyba na przykład przy okazji tych środków wczesnoporonnych, prawda? Ostatnio. No, poprzednio rządzący jakby zliberalizowali, pozwolili na przykład na używanie tej tabletki tak zwanej dzień po. Teraz to zostało cofnięte. Tak szczerze mówiąc, nie słyszałem takiego dużego lamentu ze strony właśnie tych środowisk, na przykład lewicowych, które podniosłyby wielkie larum w związku z, no przynajmniej nie wycofaniem tej tabletki dzień po, ale zaostrzeniem jej dostępu do niej, prawda? Czyli nie wiem, czy...
No tak, ale ta tabletka to chyba jednak...
To jest trochę mit też.
No, generalnie chyba zrozumiałe jest, że tego typu specyfik nie może być dostępny na zasadzie gumy do rzucia w kiosku. No. Więc tutaj trudno się spierać nawet o to.
No dobrze. Sytuacja na pewno będzie się rozwijała. Oczywiście będziemy w różnych mediach się jej przyglądali i pewno jeszcze nie raz o niej będziemy także i w komentarzach rozmawiali. A teraz... No troszeczkę taki temat, myślę, jakby lżejszy, aczkolwiek też ciekawy. Wizerunek papieża Polaka ma wrócić do słupskiego ratusza. Przypomnijmy, że swego czasu zniknął portret papieża z gabinetu Roberta Biedronia, prezydenta miasta. Wywołało to kontrowersje, no i później były takie co jakiś czas próby jakby przywrócenia stanu sprzed. No i teraz w jaki sposób to się udało? Na razie może jeszcze nie w gabinecie, ale ponieważ to Rada podjęła taką decyzję, natomiast na fasadzie ratusza zawisł, co ma być pewną chyba tradycją, bo portrety wszystkich honorowych, wybitnych postaci miasta mają tam przy pewnych okolicznościach, że tak powiem, się pojawić na tym ratuszu. Co panowie na to? Czy Robert Biedroń pogodzi się tak łatwo z taką swoją porażką?
Robert Biedroń zakiwał się na śmierć. W imię tak zwanego państwa świeckiego postanowił nie wywieszać portretu papieża na fasadzie ratusza, a w wyniku swojej własnej decyzji wywieszania wszystkich 18 honorowych obywateli miasta Słupska będzie wywieszał portrety 4 duchownych. Papieża i jeszcze 3 księży, którzy są również honorowymi obywatelami Słupska. Czyli taktyka na złość mamie odmrożę sobie uszy, czyli jak radni nakazali mi wywiesić portret papieża, to ja wywieszę wszystkich 18, doprowadziła do absurdalnej sytuacji, że polityk mieniący się politykiem nawet antyklerykalnym, tak bym to powiedział, będzie wywieszał 4 portrety duchownych na fasadzie. Kuriozalną sytuacją jest to, do czego, co odkryła reporterka portalu TVN24.pl, która zadzwoniła do żyjących honorowych obywateli i zapytała ich, czy chcieliby zostać wywieszeni na fasadzie ratusza. Rozmawiała między innymi z panią mecenas Anną Skowrońską-Bogucką, legendarną obrończynią działaczy Solidarności w procesach politycznych w wolnej Polsce, również przewodniczącą Rady Miasta Słupska, która zresztą papieża prosi. Tak, senator papieża zresztą prosiła o to, żeby przyjął honor obywatelski. Ona uznała, że to jest absolutny nonsens, żeby jej portret tam wisiał decyzją Roberta Biedronia, bo ona nie uważa się za kogoś, która chciałaby w ten sposób być w cudzysłowie honorowana czy ubóstwiana, i prosiła też, żeby na postać Jana Pawła II, czy jakby powiedzieli antyklerykałowie Karola Wojtyły, spojrzeć inaczej, jako na wybitną postać życia publicznego, a nie tylko duchowego. Jak ktoś chce, nawet jak na polityka, na męża stanu. I w ten sposób potraktować to, że jego portret wywieszany jest na ratuszu.
Chcąc, nie chcąc, Robert Biedroń jednak wbrew sobie uprawia marketing miasta Słupska. O nim się ciągle mówi.
Ale to jedyne z portretami tak jest, że jedne się jakby ostają upływowi czasu, inne trochę mają z tym kłopoty. No ostatnio też z portretami wojował Antoni Macierewicz, który zdjął wszystkich poprzedzających go ministrów obrony na tym stanowisku. Także nie ma w holu tych portretów. Nie wiadomo, czy do jakiegoś tam, nie wiem, odpatynowania zostały oddane. Także, jak sądzę, no miasta mają też o takiej dłuższej tradycji no, dosyć sporo kłopotów z honorowaniem tych honorowych obywateli. Co z nimi właściwie zrobić? Część tam gdzieś zaległa w głuszy pamięci, no część jest dosyć świeża i wtedy się właśnie pojawiają takie kłopoty. No, prawdopodobnie Robert Biedroń wymyślił, że nie musi wieszać samego papieża, tak jak Jan powiedział, to wywiesi czwórkę duchownych. I wtedy jakby w tle papież gdzieś tam może trochę zniknie i być może to o to chodziło. Nie wiem, trudno mi powiedzieć.
Ja akurat z Jankiem nie mogę się zgodzić. To, że czy się Robert Biedroń zakiwał na śmierć. Myślę, że Robert Biedroń podjął jak na polskie uwarunkowania bardzo odważną decyzję. I to była decyzja oczywiście dyktowana jego poglądami. Ale rzeczywiście, no, podajcie mi jeden argument, dla którego portret nieżyjącego papieża powinien wisieć w gabinecie
Przepraszam, mówimy o wywieszaniu tego baneru na fasadzie.
Ale od tego się zaczęło.
Od zabrania portretu z gabinetu.
Stało się niepisaną zasadą, że właściwie w każdym urzędzie pojawia się krzyż i portret najczęściej Jana Pawła II.
Nie zmusza Roberta Biedronia, żeby w gabinecie dlaczego powiesił Jana Pawła II. Nie zmusza.
Powiesił
portret Jana Pawła II. Nikt nie zmusza go do tego, żeby w gabinecie zrobił. Zrobił, co zrobił. Okej.
Ale dlaczego portret Jana Pawła II wisi? Rozumiem, że może wisieć krzyż i portret papieża Franciszka, tak? Jako aktualnej głowy Kościoła.
Mieszamy cały czas historię. Mówimy o banerach, które w dniu śmierci papieża zawisną na fasadzie budynku. Tego dotyczy uchwała Rady Miasta, tak? Jutro. Dzisiaj zawiśnie już chyba między 13 a 14.
No w każdym razie...
Ale zaczęło się, naprawdę się zaczęło od tego portretu. Jak sądzę, Robert Biedroń dobrze czyta intencje radnych i wie, że to ma być przytyczek w jego nos. W związku z czym robi coś, żeby jednak nie czuć się zupełnie przegranym. Być może... A prawie na pewno wygląda to dzisiaj śmiesznie. Natomiast nie lekceważyłbym tak łatwo tej walki Biedronia o taki świecki obraz urzędu. Po prostu. Świecki obraz urzędu, tak to chyba należy określić. Mamy niestety jako społeczeństwo taką dziwną skłonność. Ten papież Franciszek został niby zaakceptowany, ale nie przez wszystkich. Można odnieść wrażenie, że w Polsce papieżem wciąż jest Jan Paweł II.
Zgoda.
No i jakby nie było, to chyba... Jedna z najwybitniejszych, jeżeli nie najwybitniejsza postać, która nawet w kategoriach świeckich zrobiła chyba jedną z największych karier, jeżeli tak byśmy to rozpatrywali.
No tak,
dobrze
wiesz, do czego Jan Paweł II służy, do pompowania dumy narodowej, a naprawdę mało kto się wczytał w myśli Jana Pawła II i mało kto miał ochotę się do nich
ale
stosować.
Ale z drugiej strony to właśnie źle, Robert...
To źle, że używając słów Romana, pompujemy dumę narodową Janem Pawłem II. O Lechu Wałęsie mówimy bez żenady, że to polska Coca-Cola, że bądźmy z niego dumni, że to ikona. Jedyny znany na całym świecie symbol Polski, ikona, jak mówi pan doktor. I tu jakby nie
ale
mamy...
Ale też łączona z Janem Pawłem II.
Ale chodzi o to, że tu nie mamy abszmaku, kiedy mówimy o pompowaniu polskiej dumy narodowej. Uważam, że słusznie. Pompujmy ją Lechem Wałęsą, jeśli ktoś chce. A w przypadku Jana Pawła II nie możemy tego robić.
Wyobrażam sobie, jak Włosi muszą być napompowani, bo oni mieli papieży multum.
No. Ale od dawna nie mają.
Jeszcze będą mieli spokojnie.
Ja tylko chciałem jeszcze przypomnieć, że dzisiaj żegnamy inną postać duchową, która bardzo się zaznaczyła i jest, można powiedzieć, ponieważ jej dzieło zostaje. Dzisiaj żegnamy księdza Jana Kaczkowskiego. Myślę, że jeszcze o jego postaci, o jego dziedzictwie porozmawiamy. Chcieliśmy dzisiaj, ale nie zdążyliśmy, ale porozmawiałem pewno nieraz, bo myślę, że dzieło jego będzie w jakiś sposób cały czas żyło. Dziękuję już za dzisiejsze komentarze. Roman Daszczyński, gdańsk.pl.
Dziękuję za uwagę.
Doktor Krzysztof Piekarski, Uniwersytet Gdański oraz Jan Błaszkowski, Fakty TVN.
Dobrego weekendu.
Marek Lesiński, dziękuję państwu. Do usłyszenia.